Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. W Katarze rozpoczynają się rozmowy między rządem Afganistanu a talibami. Czy po dwóch dekadach wojny, w której zginęły tysiące ludzi, Afgańczykom uda się porozumieć między sobą? O tym w raporcie na dziś, 16 września 2020 roku. Zapraszam Państwa serdecznie na program, który jest środową odmianą raportu o stanie świata. A raport to program wspierany finansowo, dobrym słowem i innymi metodami przez słuchaczy. Jakimi innymi? Na przykład Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, przyrządził nam nowe logo. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, serdecznie zapraszam. Najłatwiej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak w reżyserce. Zaczynamy. Naszym gościem jest dziś Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
160 tysięcy ludzi zginęło w tej wojnie przez ostatnie 20 lat, tak mniej więcej mówią statystyki. Być może precyzyjnie byłoby mówić o ostatnich dwóch dekadach wojny, która zmienia swoje oblicze, ale w gruncie rzeczy trwa od inwazji radzieckiej na Afganistan przed 40 laty. Zanim o historii, chciałbym najpierw spytać Pana o same rozmowy. Jak to okazało się możliwe, jakim cudem, bo chyba to w takich kategoriach można patrzeć na to, udało się zebrać, powiedziałbym, dwie strony, być może chodzi o trzy strony, w każdym razie tych, którzy w tej chwili zasiadają przy stole rokowań w Katarze.
To faktycznie można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie cud, a przynajmniej historyczne wydarzenie. Pamiętajmy, że 20 lat trwa ta wojna władz w Afganistanie z talibami. Od 10 lat były podejmowane różne próby doprowadzenia do jednego stołu przedstawicieli rządu i talibów. I one zawsze się o coś rozbijały. No, nigdy do tego nie dochodziło. Głównym powodem było to, że talibowie po prostu nie uznawali tego rządu w Kabulu, który został tam ustanowiony po obaleniu talibów w 2001 roku, po inwazji amerykańskiej. Także jest to zdecydowanie historyczne wydarzenie i dużą rolę zawdzięczamy to, że do tego doszło, głównie Amerykanom, którzy no, mają już serdecznie dość tego konfliktu i szukali możliwości, żeby się z tej wojny wycofać. W związku z tym po własnych 18-miesięcznych negocjacjach w lutym, w ten dzień lutego, który przypada raz na 4 lata, 29, doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a talibami. I to porozumienie zawierało jeden z zapisów taki, że dojdzie do rozmów bezpośrednich wewnątrz afgańskich między talibami a no, przedstawicielami tej demokratycznej strony tych władz, które obecnie rządzą. Te rozmowy miały zacząć się 10 marca, ale poczekaliśmy jeszcze pół roku na to, żeby do nich ostatecznie doszło. Co pokazuje, jak trudne jest no, realizacja tych postanowień umowy amerykańsko-talibskiej. I też wskazuje nam, że te rozmowy, które właśnie się zaczęły w Dausze, będą równie albo jeszcze bardziej trudne.
Mówi pan o porozumieniu zawartym przez talibów z Amerykanami. Talibowie do tej pory się nie porozumieli z rządem afgańskim. To znaczy, nawet jeśli przestali na przykład atakować cele amerykańskie, to nie przestali atakować celów afgańskich. Statystyki rządowe mówią o tym, że od końca lutego do końca lipca zginęło ponad 3,5 tysiąca żołnierzy afgańskich i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Także to założenie też, że talibowie uznają rząd afgański, też chyba można poddać w wątpliwość.
Dokładnie. Amerykanie w tamtej umowie poszli na daleko idące ustępstwa wobec talibów. Nie wymogli na nich uznania rządu w Kabulu. Nie wymogli przystąpienia do rozmów bezzwłocznych właśnie z rządem w Kabulu. Nie wymogli na nich nawet zawieszenia broni na czas tych rozmów pokojowych. Jedyne, co Amerykanie osiągnęli, to dość ogólne zobowiązanie talibów do tego, że zaczną rozmawiać ze stroną afgańską, z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Afganistanu i demokratycznej sceny politycznej w Afganistanie. I w związku z tym długo nie było pewne, czy tak naprawdę do tego spotkania dojdzie. I jest to pierwsze spotkanie, gdzie faktycznie talibowie spotykają się oficjalnie z rządem w Kabulu. Dlatego jest to pewien postęp i ze strony talibów pewna koncesja, aczkolwiek nie wiemy do końca, czy to nie jest tylko gra na zwłokę i trochę teatr potrzebny po to, żeby doczekać do wycofania wojsk amerykańskich.
A czy my możemy mówić, jeśli chodzi o talibów i jeśli chodzi o rząd afgański, rzeczywiście o dwóch stronach tego sporu? Czy to nie jest tak, że po każdej ze stron są kolejne podziały, które być może wpłyną na przebieg tych rozmów i na ewentualny ich rezultat?
Zdecydowanie, to jest jedno z głównych zagrożeń tych rozmów pokojowych. Nie jesteśmy pewni, na ile wielką kontrolę mają talibowie nad swoimi siłami i na ile różne strony, frakcje polityczne, etniczne, grupy etniczne zgodzą się na ewentualne wynegocjowane porozumienie przez tą grupę negocjatorów władz afgańskich. Ten problem tak naprawdę na dzień dzisiejszy dotyczy jednak w większym stopniu tych władz w Afganistanie. Tam te podziały są wyraźnie widoczne, jakby nieukrywane. Pamiętajmy, że nie dalej jak w marcu mieliśmy w Afganistanie przez pewien okres dwóch prezydentów. Tak? Po wyborach prezydenckich z zeszłego roku obaj konkurenci uznali, że to oni wygrali te wybory i dopiero interwencja amerykańska w maju pozwoliła zażegnać ten konflikt wewnętrzny i ustalić, że zwycięzcą wyborów był jednak Ashraf Ghani, a Abdullah Abdullah, jego główny konkurent, został szefem Wysokiej Rady do Spraw Pojednania Narodowego, czyli osobą odpowiedzialną za te rozmowy z talibami. I ten podział między Abdullahem Abdullahem a prezydentem kraju Ashrafem Ghanim jest tylko jednym z wielu, które tą jedność tej strony rządowej podważają. I tu jest poważny problem do wprowadzenia później ewentualnych wyników takich negocjacji. Co do strony talibskiej, nie wiemy do końca, na ile to jest jedna spójna siła. Wiadomo, że różni wataszkowie, regionalni liderzy podejmują często pojedyncze, samodzielne decyzje. I też patrząc na skład delegacji talibskiej, można sądzić, że talibowie też się obawiają tego, że jeżeli pójdą na zbyt daleko idące ustępstwa, to część tych lokalnych przywódców wypowie im posłuszeństwo.
Jakby miał pan powiedzieć, gdzie przebiegają te fundamentalne różnice zdań między obu stronami, to co by to było?
Myślę, że najkrótsza odpowiedź byłaby wszędzie. Znaczy, tych punktów spornych jest tak wiele, że co do całego ostatecznego rezultatu tych negocjacji pozostaje umiarkowanym optymistą. Tych punktów spornych jest cała masa. Tak? Czy nowe władze, nowy ustrój będzie gwarantował prawa mniejszości, prawa kobiet? Co zrobić z tymi bojownikami talibskimi? Tak? Czy ich wcielić do armii oficjalnych sił zbrojnych Afganistanu? Czy w jakiej formie ich wcielić? Czy oni mają się zająć czymś innym? Prawda? Jednak pośród tych wszystkich różnic dwie kwestie są fundamentalne. To znaczy po pierwsze kwestia tego zawieszenia ognia, rozejmu między oboma stronami. To jest kluczowa rzecz dla strony rządowej i w zasadzie od tego uzależnia dalsze rozmowy, tak? Jakby żądając od talibów, że jako gest dobrej woli zakończmy walkę i negocjujmy już później w warunkach pokoju. Dla talibów natomiast najważniejszą rzeczą, którą chcą od razu na samym początku ustalić, jest to, jaka będzie forma władzy przyszłego Afganistanu. W jaki sposób podzielić się władzą, jaki ustrój zaprowadzić. O tym od razu chcą rozmawiać dzisiaj, dlatego że mają przewagę na polu walki i mogą wywierać presję. Tak? Dla nich rozejm jest pewnym argumentem, kartą przetargową w tych negocjacjach. I te różnice wokół tych dwóch już podstawowych kwestii spowodowały, że początek negocjacji jest bardzo utrudniony i na razie bezowocny. To znaczy po tym zaczęciu oficjalnej ceremonii z 12 września, rozpoczęciu negocjacji, mieliśmy dwa spotkania już tych zespołów negocjatorów w niedzielę i we wtorek i one się zakończyły niczym. To znaczy obie strony nie mogły nawet porozumieć się co do tego, i jakie warunki mają być tych rozmów i jaki jest program tych rozmów.
Dobrze, przyjrzyjmy się historii, przyjrzyjmy się procesowi, który zaprowadził Afgańczyków do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, to znaczy do stanu właściwie albo rozkładu kraju, albo kraju, który jest funkcjonalny w bardzo niewielkim stopniu. 24 grudnia 1979 roku, inwazja radziecka na Afganistan. Wojska sowieckie przychodzą z bratnią pomocą komunistycznym władzom tego kraju. Rozpętuje się krwawa wojna, która po części być może zapowiada rozpad Związku Radzieckiego. Okazuje się bowiem, że to właśnie siła militarna, która do tej pory była gwarantem funkcjonowania tego systemu na całym świecie, nie zawsze daje przewagę. W Afganistanie okazuje się, że tej wojny nie da się wygrać. Ale z obecnego punktu widzenia, z tej perspektywy czasu, chyba ważne jest to, że to wówczas rozpoczął się ten konflikt. Wówczas rozpoczęło się zbrojenie mudżahedinów, odgrywanie przez nich olbrzymiej roli nie tylko w systemie społecznym tego kraju, bo to zdaje się było wcześniej, ale w systemie politycznym i w systemie władzy.
No tak, to jest bardzo ciekawe 40 lat w historii Afganistanu, bardzo tragiczne, ale i ciekawe, gdzie wielokrotnie dochodziło do zmiany sojuszy, partnerów i tak dalej, zmiany frontu. I właśnie mudżahedini są tutaj ciekawym przykładem, tak, bo mudżahedini łącznie z Al-Kaidą i talibami stanowili w latach 80. sojuszników Zachodu w walce z radziecką okupacją w Afganistanie.
Broń dostawali od Amerykanów.
Dostawali broń, te szkolenia, prawda, były bazy na terytorium Pakistanu, gdzie tak naprawdę talibowie się narodzili. Jako uchodźcy z Afganistanu w latach 80. byli trenowani, szkoleni przez pakistański wywiad i CIA i uzbrajani i później wysyłani z powrotem do Afganistanu. Dzięki tej współpracy udało się faktycznie pokonać Związek Radziecki i w jakim stopniu ta krwawa, wyniszczająca wojna doprowadziła faktycznie do rozpadu Związku Radzieckiego. I za to pewnie musimy też w Polsce czy w Europie być trochę Afgańczykom wdzięczni. Natomiast to, co później kolejny etap w historii Afganistanu, możemy określić jako pewne porzucenie tego kraju. Amerykanie po upadku ZSRR przestali się interesować tym, co się tam dzieje, zostawiając jakby wolną rękę Pakistańczykom. I Pakistańczycy, mając na swoim terytorium wytrenowanych mudżahedinów, postanowili ich użyć do tego, żeby swoje wpływy w Afganistanie zwiększyć. W tym samym czasie, prawda, dwa lata po wycofaniu wojsk amerykańskich doszło do obalenia władz w Kabulu i krwawej wojny domowej, wszystkich ze wszystkimi, różnych takich wataszków, prawda, regionalnych liderów, różnych grup religijnych, etnicznych i tak dalej. I w tym całym chaosie od lat 90. pojawili się talibowie, tak? Czyli ci studenci madras, czyli szkół koranicznych z Pakistanu, którzy przyszli do Afganistanu i postanowili ten chaos jakoś zakończyć. Co było dla wielu obywateli, mieszkańców Afganistanu, w pewnym sensie rozwiązaniem nie najgorszym, tak? Bo wprowadzali surowe prawo, ale prawo. I nagle zapanował pokój na większości terytorium Afganistanu. W 1996 roku talibowie ostatecznie przejęli władzę w Kabulu, kończąc na większości terytorium państwa wojnę domową i zaprowadzając swoje krwawe rządy.
Mówi pan, że były to rządy krwawe, ale były to rządy, które w pewnym sensie były akceptowane i w pewnej mierze były akceptowane przez Afgańczyków, ponieważ to, co było wcześniej, było jeszcze gorsze.
Dokładnie, bo to, co talibowie mieli do zaproponowania, to jest porządek, prawo, bezpieczeństwo i koniec wojny. Jako jedyna siła byli w stanie zakończyć ten okres chaosu, niepewności, takiej defragmentacji tego państwa, gdzie człowiek nie wiedział nic tak naprawdę, przed kim odpowiada, kto wprowadza prawo, kto zbiera podatki, prawda? W związku z tym dla Afgańczyków, już zmęczonych tą 15-letnią wcześniej wojną, talibowie wydawali się jako mniejsze zło. Poza tym też te surowe prawa, które talibowie wprowadzali, oparte na szariacie, prawie koranicznym, nam mogą się wydawać czymś odległym i jakimś radykalnym, ale Afganistan jest konserwatywnym, wiejskim społeczeństwem, mocno religijnym, tak? Dla których te prawa wywiedzione z islamu nie są czymś tak okrutnym czy okropnym, jak się może wydawać wielu osobom na Zachodzie. W związku z tym bezpieczeństwo i pewna legitymizacja prawna czy religijna sprawiła, że dla większości, czy dla wielu mieszkańców to były rządy do zaakceptowania. I problem czy błąd, jaki talibowie zrobili przez te lata, dotyczył głównie tego, że pozwolili na swoim terytorium funkcjonować różnym organizacjom terrorystycznym, w tym Al-Kaidzie, która zrobiła zamachy z 11 września 2001 roku i sprowadziła na Afganistan zagraniczną interwencję.
I to jest ten moment, kiedy historia tego kraju wykonuje kolejny zwrot. W 2010 roku mieliśmy ponad 100 tysięcy Amerykanów w Afganistanie. To była koalicja międzynarodowa, jeszcze 60 tysięcy innych żołnierzy brało udział w tej interwencji i to prawdziwie międzynarodowa, prawda? To znaczy wiele wojsk walczyło w Afganistanie z przekonaniem, że to jest słuszna interwencja. Dziś sytuacja zmienia się dramatycznie. Mamy zapowiedź wycofania jeszcze większej ilości wojsk i ogromne liczby, jeśli chodzi o straty. 2,5 tysiąca Amerykanów zginęło w Afganistanie. To jest ogromny koszt również koalicji, również Polaków, którzy tam zginęli. Ale koszt czego, jakby spojrzeć na to wszystko? To chodziło od samego początku o zapewnienie bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym?
To taki był oficjalny i prawdziwy powód tej interwencji w 2001 roku. Talibowie wtedy, pamiętajmy, odmówili prośbom czy groźbom amerykańskim, żeby wydali Osama Bin Ladena, który był oskarżany o to, że zorganizował te zamachy z 11 września. I ta odmowa, jakoś osadzona też w kodeksie etycznym Afgańczyków, tak, że gościa się, którego się u siebie gości, to się nie wydaje obcym, prawda? W związku z tym ta postawa ściągnęła na nich interwencję amerykańską i Amerykanom i społeczności międzynarodowej na początku chodziło tylko o to, to znaczy, żeby ująć Osamę Bin Ladena i Al-Kaidę i rozbić organizację terrorystyczną. Jednak Osamy Bin Ladena bardzo długo nie udawało się wtedy znaleźć w Afganistanie, co rodziło pewną potrzebę nowego uzasadnienia obecności wojsk międzynarodowych i gdzieś koło 2003-2004 roku zrodziła się koncepcja, że Zachód jest tam po to, żeby tak naprawdę pomóc temu państwu zaprowadzić pewien ustrój demokratyczny, zagwarantować prawa człowieka, wolności, wspomóc rozwój gospodarczy. Tak? I tak Zachód zaangażował się w pewien eksperyment czy projekt państwotwórczy, czy narodowotwórczy wręcz, gdzie uzasadnieniem naszej obecności już nie była tylko walka z terroryzmem, ale też pewne szczytne hasła ochrony praw człowiek, praw kobiet, mniejszości itd., itd.
I co? I okazało się po latach, dzisiaj jak patrzymy na to z perspektywy czasu, że to jednak było zbyt idealistyczne podejście albo, no nie wiem czy idealistyczne, w każdym razie na pewno błędne podejście, że tak samo jak Sowieci nie byli w stanie wprowadzić komunizmu w Afganistanie i utrzymać komunizmu w Afganistanie, bo pamiętamy, że to przecież komunistyczni bracia ich tam wezwali, tak samo Amerykanie nie są w stanie wprowadzić tam liberalnej demokracji, bo Afgańczykom po prostu żadna liberalna demokracja nie jest potrzebna i nikt tam o tym nie myśli?
Dzisiaj na pewno wiele osób jest zachwyconych liberalną demokracją, korzystają z tego. Na pewno w wielu obszarach to państwo dzisiaj wygląda dużo lepiej niż 20 lat temu, tak, w zakresie wolności mediów, dostępu do edukacji, jakości służby zdrowia i tak dalej. To jest jednak dużo lepszy kraj do życia niż był 20 lat temu, ale faktycznie ten przykład Afganistanu pokazał, że szerzenie demokracji czy budowanie państwa na nasz wzór zachodni w odległych rejonach świata jest zadaniem niezwykle trudnym. I to może nawet by się udało, gdyby nie popełniono całej masy błędów w tym całym procesie. Jednym z nich było to, że Stany Zjednoczone za szybko zaczęły kolejną wojnę, tak, że w 2003 roku George W. Bush wymyślił kolejną interwencję w Iraku. I to spowodowało, że Afganistan stał się trochę porzucony, tak? Jakby to była taka interwencja, która do końca już nie była priorytetem i zabrakło środków, politycznej woli i tak dalej. W związku z tym Irak zaraz pochłonął, prawda, większość uwagi sił amerykańskich i środków. W związku z tym Afganistan, kilka kluczowych lat zostało po prostu w Afganistanie straconych. Można też dzisiaj się zastanawiać nad tym, czy nie było błędem to, że Amerykanie zdecydowali się na wyrzucenie talibów z Afganistanu wtedy w 2001 roku. Może trzeba było ich wtedy już zostawić. Były takie propozycje pakistańskie, tak, że jednak talibowie są czymś immanentnym, jakby są częścią tkanki społecznej i politycznej Afganistanu i nie trzeba ich obalać wtedy. Oni się udali na wygnanie do Pakistanu i stamtąd przygotowywali później swój powrót do tego kraju. Więc dzisiaj wydaje się, że te 20 lat walki z talibami może nie było do końca najlepszym rozwiązaniem.
Wspomina pan o Pakistanie. To jest kolejny aktor regionalny, który w tej wojnie odgrywał niebagatelną rolę. Jaka będzie pana zdaniem jego postawa wobec tych rozmów? Czy Pakistan zgodzi się na to, żeby Afganistan był krajem rządzonym niezależnie i bez jego wpływów?
Nie, i na razie to nie grozi. Właśnie rozmowy między talibami a stroną afgańską jest tym, co Pakistan zawsze promował i do czego dążył. I dzisiaj tak naprawdę osiągnął swój cel. Pakistan jest jednym z wygranych tej obecnej sytuacji. Talibowie przez te 20 lat korzystali z ochrony gościny na terytorium Pakistanu i pewnie jakieś dług wdzięczności dla Pakistanu zachowali. W związku z tym w interesie Pakistanu jest to, żeby talibowie dogadali się z władzami w Kabulu i przejęli większy wpływ na to, co dzieje się w tym państwie, a nawet Pakistanowi pewnie by nie przeszkadzało, jakby talibowie przejęli całą władzę w Afganistanie.
Dobrze. Wspomniał pan, że nie jest optymistą, jeśli chodzi o dalszy ciąg tych rozmów, czy ewentualnie rezultat końcowy, ale jakbyśmy mieli jednak zastanowić się, o jakim Afganistanie będzie mowa podczas tych rozmów. To znaczy, jak wiemy, obie strony mają bardzo odmienne wizje tego kraju. Z jednej strony to jest właśnie kraj demokratyczny, kraj w pewnym sensie liberalny, w pewnym sensie świecki, przeciw tej wizji ludowej, talibanowej, w której podstawą jest prawo szariatu. To się realnie nie daje pogodzić. Natomiast jeśli te negocjacje mają mieć sens i mają doprowadzić do trwałego pokoju, to jednak tą kwadraturę koła trzeba będzie rozwiązać jakoś.
No zdecydowanie, to jest największa niewiadoma i największe wyzwanie tego całego procesu pokojowego. I możemy w tym upatrywać jakieś małej szansy na sukces tych negocjacji. Znaczy niewiadoma jest taka, że my nie wiemy, co talibowie tak naprawdę chcą dzisiaj, na ile zmienili się od 2001 roku i na ile będą gotowi podzielić się władzą w tym kraju. Dzisiaj talibowie negocjują z pozycji siły. To oni są w ofensywie wojskowej, oni dostali wszystko, co chcieli od Amerykanów i w zasadzie czekają na to, aż ten słaby rząd w Kabulu całkiem się podzieli i w zasadzie da im władzę na tacy. Więc pytanie brzmi, czego chcą talibowie, po pierwsze, a po drugie, na ile oni są gotowi do tego, żeby władzą się raczej podzielić, niż zagarnąć ją w całości. I to jest pewna niewiadoma, bo mamy bardzo sprzeczne informacje ze strony, z obozu talibskiego. Z jednej strony mówią niektórzy ich przywódcy, liderzy o inkluzywnym Afganistanie, gdzie będzie miejsce na poszanowanie praw kobiet i na pewne zdobycze ostatnich 20 lat. A z drugiej strony mamy szereg wypowiedzi różnych liderów talibskich, którzy mówią, że oni grają o 100% władzy w tym państwie i chcą w zasadzie powrotu do Islamskiego Emiratu Afganistanu z lat właśnie 1996-2001. Więc ta różnorodność, niejasność ich przekazu jakby jest jedynym płomykiem nadziei w tej całej dość pesymistycznej wizji tej całej sytuacji.
I jeszcze słowo na koniec o Amerykanach. Według tej umowy lutowej muszą oni się wycofać z Afganistanu i to całkowicie w ciągu 14 miesięcy. Jak nieobecność Amerykanów wpłynie na dalszy ciąg sytuacji?
No to jest to, na co talibowie zawsze czekali, na co liczyli i dlaczego podpisali to porozumienie z Amerykanami. Znaczy to jest, scenariusz talibski jest realizowany. Jeżeli Amerykanie faktycznie wycofają się z Afganistanu w maju czy kwietniu 2021 roku, no to talibowie już naprawdę nie będą mieli w zasadzie żadnego powodu, żeby tą władzą się podzielić z rządem w Kabulu, bo no, nie będą mieli w zasadzie równego sobie przeciwnika. Uzyskają ten cel, żeby okupanci wyjechali z kraju i będą mogli wkroczyć wkrótce praktycznie do Kabulu i liczą na to, że tak naprawdę powtórzą ten scenariusz z początku lat 90., kiedy to też zabrało w zasadzie 2-3 lata od wycofania wojsk radzieckich do tego, że wataszkowie mujahedini przejęli wtedy władzę w Kabulu, obalając ówczesny rząd. Także wydaje się, że ten scenariusz się realizuje. Amerykanie zapowiadają, że zredukują liczbę wojsk jeszcze przed wyborami w listopadzie z 8 tysięcy obecnych do 4,5 tysiąca, a ja bym się nawet nie zdziwił, gdyby Donald Trump, szukając pewnej desperackiego sposobu na zwiększenie swoich szans w wyborach, zdecydował o wycofaniu wszystkich wojsk jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Niezależnie od tego, kto jednak wygra te wybory w Afganistanie, to wydaje się, że no, przyszły rok to jest ostateczny termin, kiedy wojska amerykańskie z Afganistanu wyjadą i wtedy talibowie będą mieli wolną rękę do dalszych działań i tylko od ich decyzji będzie zależało to, kto tym krajem i w jakiej formie będzie w przyszłości rządził.
Bardzo dziękuję. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu na dziś.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za słuchanie nas i za wspieranie tego programu. Dziękuję ja i dziękuję Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia w sobotę.
Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Firma Gorwita. Producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl. Paweł Nowy Nowak. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.